Rozdział 10. Kształt. Godzinę spędził na sprawdzaniu łożysk piły. Potem przesmarował je ponownie. Robiło się już za zimno, żeby pracować. Będzie musiał podjąć decyzję i zacząć ogrzewać salę, gdzie trzymał pozostałych. Śledczych, trupożercę i wiedźmę. Samo to wystarczyłoby do naruszenia ustalonej z dżentrym równowagi. Ale bladło wobec problemu wyjaśnienia umowy z Kidem Afryką i obecnością w fabryce dwojga obcych. Nie sposób się kłócić z dżentrym. Jego był prąd, bo to on go odciągał z agencji energii. Bez comiesięcznych wejść dżentriego przez konsolę, bez rytualnych ruchów, którymi przekonywał agencję, że fabryka znajduje się całkiem gdzie indziej, w jakimś miejscu, które płaci rachunek, w ogóle nie mieliby elektryczności. A dżentry i tak był dziwny, pomyślał, czując, jak przy wstawaniu trzeszczą mu kolana. Z kieszeni kurtki wyjął panel sterowania sędziego. Dżentry był przekonany, że cyberprzestrzeń ma kształt, całkowitą formę ogólną. Nie był to najbardziej zwariowany pomysł, z jakim ślisk spotkał się w życiu. Dżentry jednak żywił obsesyjne przekonanie, że kształt ma znaczenie totalne. Odkrycie tego kształtu stało się jego graalem. Ślisk przestymował kiedyś sekwencję netu nauki na temat kształtu wszechświata. Sądził, że wszechświat jest wszystkim, co istnieje, więc jak może mieć jakikolwiek kształt? Gdyby miał, to musiałoby istnieć coś wokół niego, żeby był ukształtowany w tym czymś. A jeśli to było czymś, to przecież było też częścią wszechświata. To były właśnie tematy, o jakich nie należało z dżentrym rozmawiać, ponieważ potrafił człowiekowi zawiązać mózg na supę. A zresztą ślisk nie uważał, żeby cyberprzestrzeń przypominała jakoś wszechświat. Była po prostu metodą przedstawiania danych. Agencja Energii Atomowej zawsze wyglądała jak wielka czerwona piramida Azteków, ale przecież wcale nie musiała. Gdyby zechcieli, mogliby wyglądać jak cokolwiek. Wielkie firmy zastrzegały swój wygląd. Zatem skąd pomysł, że cała matryca ma jakiś konkretny kształt? A gdyby nawet, czemu ma z tego coś wynikać? Wcisnął klawisz zasilania na panelu. 10 metrów dalej sędzia zaszumiał i drgnął. Ślisk Henry nienawidził sędziego. Tego właśnie specy od sztuki nie potrafili zrozumieć. Co nie oznacza, że nie sprawiała mu przyjemności budowa tego stwora. Wypuszczenie go tam, gdzie mógł go widzieć i pilnować, a w końcu tak jakby się od niego uwolnić. Ale to przecież nie to samo, co lubić. Wysoki prawie na 4 metry, w ramionach szeroki na 2 i bezgłowy sędzia dygotał pod swoją połataną skorupą koloru rdzy, ale rdzy szczególnej, jak uchwyty starej taczki, wygładzone tarciem tysięcy dłoni. Ślisk znalazł sposób, żeby uzyskać taką powierzchnię z pomocą chemikaliów i materiałów ściernych. Wykorzystał ją na większej części powłoki sędziego. W każdym razie na starych częściach, które wyciągnął ze złomu, nie na zimnych zębach pił tarczowych, ani lustrzanych powłokach stawów. Ale cała reszta sędziego miała właśnie taki kolor, takie wykończenie. Jak bardzo stare narzędzie, wciąż jeszcze codziennie używane. Pchnął kciukiem joysticka i sędzia postąpił krok do przodu. Potem drugi. Żyra działały doskonale. Nawet pozbawiony ramienia stwór poruszał się ze straszliwą godnością i stawiał stopy dokładnie jak należy. Ślisk uśmiechnął się w półmroku fabryki. Sędzia człapał ku niemu raz, dwa, raz, dwa. Gdyby ślisk zechciał, mógłby sobie przypomnieć każdy etap jego konstrukcji. I czasami sobie przypominał, tylko po to, by wiedzieć, że potrafi. Właśnie dlatego zbudował sędziego. Zrobił coś, nic wielkiego, ale złapano go na tym 2 razy. Został osądzony i skazany, a wyrok wykonano. Potem nie potrafił zapamiętać niczego, nie dłużej niż 5 minut naraz. Kradł samochody. Kradł samochody bogatych ludzi. Dopilnowali, żeby pamiętał, co robił. Sterując joystickiem, kazał sędziemu odwrócić i przeprowadził go do sąsiedniego pomieszczenia. Przejściami między poplamionymi wilgocią betonowymi podestami, na których kiedyś stały obrabiarki i spawarki. Wysoko w górze, w mroku między zakurzonymi belkami, wisiały martwe systemy fluorescencyjne, gdzie czasem gnieździły się ptaki. Korsakow. tak to nazywali. Robili z neuronami coś takiego, że wspomnienia krótkoterminowe nie mogły się utrzymać. Czas, który odsiedział, był czasem straconym. Słyszał, że nie dają już takich wyroków, w każdym razie nie za kradzież samochodów. Ludzie, którzy nie siedzieli, myślą, że to nic takiego. Jak więzienie, tylko potem wszystko się kasuje. Ale to nie tak. Kiedy już wyszedł, kiedy wszystko się skończyło, 3 lata rozciągały się nanizane na długi, migotliwy łańcuch lęku i zagubienia, mierzone 5-minutowymi przedziałami. I nie te przedziały pamiętał najwyraźniej, raczej przeskoki. Kiedy się to skończyło, musiał zbudować wiedźmę, trupożercę, potem śledczych i wreszcie teraz sędziego. Prowadząc sędziego po betonowej rampie do hali, gdzie czekała reszta, usłyszał warkot motoru Gentry'ego w psiej samotni. Ludzie budzili w Gentrym niepokój, ale zasada ta działała w obie strony. Obcy wyczuwali kształt płonący za powiekami Gentry'ego. Jego obsesja objawiała się we wszystkim, co robił. Ślizg nie miał pojęcia, jak sobie radził podczas tych wypraw do ciągu. Może spotykał się tylko z ludźmi tak samo opętanymi, samotnikami na obrzeżach rynków narkotyków i oprogramowania. Zdawało się, że seks zupełnie go nie obchodzi. Do tego stopnia, że Ślizg nie miał pojęcia, czego Gentry by chciał, gdyby się zainteresował. Seks był główną wadą samotni. Przynajmniej jeśli chodziło o Ślizga. Zwłaszcza zimą. Latem udawało mu się czasem znaleźć dziewczynę w jednym z tych zardzewiałych miasteczek dookoła. Z tego właśnie powodu trafił wtedy do Atlantic City i zaciągnął dług u Kida. Ostatnio powtarzał sobie, że najlepszym rozwiązaniem jest skupić się na robocie. Ale wspinając się po rozdygotanych stopniach na pomost prowadzący do lokalu Gentry'ego, zaczął się zastanawiać, jak wygląda Cherry Chesterfield pod tymi wszystkimi kurtkami. Myślał o jej dłoniach, czystych i szybkich, lecz to przywoływało tylko obraz nieprzytomnej twarzy człowieka na noszach i rurki podającej coś do jego lewego nozdrza. Cherry, ocierając ligniną jego zapadłe policzki, skrzywił się. — Ej, Gentry! — ryknął w żelazną pustkę fabryki. — Idę! 3 rzeczy w Gentrym nie były ostre, wąskie i twarde. Jego oczy, wargi i włosy. Oczy miał duże, zależnie od oświetlenia, szare albo niebieskie. Wargi pełne i ruchliwe, włosy zaczesane w nierówny czub, który kołysał się przy każdym kroku. Chudość Gentry'ego nie była wychudzeniem ptaśka, zrodzonym z marnej diety i zszarpanych nerwów. Gentry był po prostu szczupły, umięśniony, bez śladu tłuszczu. Ciuchy nosił ostre i obcisłe, czarna skóra wyszywana czarnymi paciorkami. Styl, jaki Ślizg zapamiętał z czasów Deacon Blues. Paciorki, podobnie jak cała reszta, wywoływały wrażenie, że Gentry ma około 30. Ślizg sam miał około 30. Gentry przyjrzał mu się, gdy Ślizg przez drzwi wszedł w blask 10-watowych żarówek. Wyraźnie dawał do zrozumienia, że Ślizg jest jeszcze jedną przeszkodą pomiędzy nim a kształtem. Odkładał właśnie na długi stalowy blat parę motocyklowych bagażników. Wyglądały na ciężkie. Ślizg wyciął płyty w dachu, zainstalował gdzie trzeba rozpory, a dziury okrył arkuszami sztywnego plastiku. Powstałe w ten sposób świetliki uszczelnił silikonem. Potem wszedł tu Gentry w masce z rozpylaczem i 100 litrami białej lateksowej farby. Nie odkurzał niczego ani nie czyścił. Położył tylko grubą warstwę na śmiecie i zaschnięte gołębie odchody. Tak jakby przykleił to, a później malował, aż stało się mniej więcej białe. Zamalował wszystko oprócz świetlików. Ślizg zaczął wciągać tu sprzęt z parteru fabryki. Wystarczyłoby go na małą ciężarówkę. Komputery, deki cyberprzestrzeni, stary i wielki stół holoprojekcyjny, który niemal złamał wyciągarkę, generatory efektów, 10 pudeł z wytłaczanego plastiku wypełnione 1000 fisz, jakie Gentry zgromadził w trakcie swych poszukiwań kształtu, 100 metrów światłowodów na jaskrawych nowych szpulach, które krzyczały do Ślizga o kradzieży przemysłowej. I książki. Dawne książki w okładkach z materiału naklejonego na kartonie. Ślizg nie zdawał sobie sprawy, jak ciężkie są książki. A stare pachniały smutno. Ciągniesz parę amperów więcej niż kiedy wyjeżdżałem, stwierdził Gentry, otwierając pierwszy bagażnik. W twoim pokoju masz nowy grzejnik? Zaczął pośpiesznie przeszukiwać jego zawartość, jak gdyby chciał znaleźć coś, czego potrzebował, ale gdzieś mu zginęło. Wcale nie potrzebował. Ślisk wiedział to dobrze. Chodziło o to, że ktoś, nawet ktoś, kogo znał, pojawił się w jego przestrzeni. Tak, i muszę ogrzać jeszcze magazyn, inaczej będzie za zimno na pracę. Nie! Gentry podniósł nagle głowę. To nie grzejnik w twoim pokoju, moc nie pasuje. Tak. Ślisk uśmiechnął się. Według teorii, że dzięki temu uśmiechowi Gentry weźmie go za durnia, którego łatwo zastraszyć. Co tak? Ślizgu Henry. To nie jest grzejnik. Gentry zatrzasnął klapę bagażnika. Powiesz mi, co to jest, albo odetnę ci zasilanie. Wiesz, Gentry, gdyby mnie tu nie było, traciłbyś więcej czasu na różne rzeczy. Ślisk uniósł brwi i znacząco zerknął na wielki stół projekcyjny. Rzecz w tym, że jest tu ze mną dwoje ludzi. Widział, jak Gentry sztywnieje, jak rozszerzają się jasne oczy. Ale nie zobaczysz ich, ani nie usłyszysz nic. Nie! Zgodził się Gentry, wymijając koniec stołu. Głos miał surowy. Ponieważ ty ich stąd wyrzucisz, prawda? Max 2 tygodnie, Gentry. Wynocha natychmiast! Twarz Gentry'ego zbliżyła się na kilkanaście centymetrów i Ślisk poczuł nieświeży oddech zmęczenia. Albo polecisz razem z nimi. Ślisk był cięższy od Gentry'ego o 10 kilo. W większości muskułów, ale to nigdy w Gentrym nie budziło lęku. Co z kolei samo w sobie budziło lęk. Gentry przyłożył mu kiedyś mocno w twarz, a Ślisk spojrzał na trzymany w ręku ciężki klucz ze stali chromowo-molibdenowej i poczuł się dziwnie zakłopotany. Gentry zesztywniał cały i zaczynał się trząść. Ślisk domyślał się, że nie sypiał, kiedy wyjeżdżał do Bostonu czy Nowego Jorku. Zresztą w fabryce też nie zawsze się wysypiał. Wracał spięty, a pierwszy dzień zawsze był najgorszy. Popatrz, powiedział Ślisk, tak jak można by przemawiać do dziecka bliskiego płaczu. Wyjął z kieszeni torebkę, łapówkę od Kida Afryki i pokazał Gentry'emu opakowane w przezroczysty plastik niebieskie dermy, różowe tabletki, owiniętą czerwonym celofanem paskudną bryłę opium, kształty maga niby duże żółte cukierki, plastikowe inhalatory z wyskrobanym nożem znakiem japońskiego producenta. To Afryka, wyjaśnił machając torebką. Afryka? Gentry spojrzał na torebkę, na Ślizga, znowu na torebkę. To z Afryki? Kid Afryka. Nie znasz go, załatwił to dla ciebie. Dlaczego? Bo chciał, żebym przez jakiś czas przechował tu dwójkę jego kumpli. Jestem mu winien przysługę, Gentry. Wytłumaczyłem mu, że nie lubisz tu obcych, że cię denerwują i wtedy, skłamał, powiedział, że chciałby zostawić jakiś drobiazg jako rekompensatę za kłopoty. Gentry wziął torebkę, przesunął palcem wzdłuż szwu i otworzył. Wyjął opium i oddał je Ślizgowi. To się nie przyda. Wziął niebieską dermę, odkleił zabezpieczenie i starannie wygładził ją na wewnętrznej stronie prawego nadgarstka. Ślisk z roztargnieniem ugniatał opium między kciukiem i palcem wskazującym. Celofan trzeszczał cicho. Gentry okrążył stół i otworzył motocyklowy bagażnik. Ze środka wyjął nową parę czarnych, skórzanych rękawic. Myślę, że powinienem poznać tych twoich gości, Ślisk. Co? Ślisk mrugnął oszołomiony. Pewno, ale nie ma potrzeby, poważnie, nie chciałbym ci... Nie, Gentry postawił kołnierz. Nalegam. Schodząc po stopniach, Ślisk przypomniał sobie o opium i cisnął je przez poręcz w ciemność. Nienawidził prochów. Czery? Czuł się głupio, kiedy przy Gentrym musiał stukać do własnych drzwi. Bez rezultatu. Otworzył je. Przyciemniane światło. Zauważył, że na jedną z żarówek zrobiła abażur. Stożek żółtego faksu przymocowany skręconym drutem. Dwie pozostałe wykręciła. Nie było jej. Nosze stały na miejscu, a ich pasażer leżał otulony niebieskim nylonowym śpiworem. To go zżera, pomyślał Ślisk, patrząc na nadbudowę aparatury medycznej, rurki, worki z płynem. Nie, powiedział sobie, to utrzymuje go przy życiu, jak w szpitalu. Ale wrażenie pozostało. A jeśli to go pochłania, wysysa, dosucha? Przypomniał sobie gadanie ptaśka o wampirach. No tak. Gentry wyminął go i stanął nad nieprzytomnym. Dziwne masz towarzystwo, Ślizgu Henry. Obszedł noszę dookoła, ostrożnie zachowując metrowy dystans między własnymi kostkami a nieruchomą postacią. Gentry, jesteś pewien, że nie masz ochoty wrócić na górę? Ta derma chyba może dałeś sobie za dużo.
Naprawdę?
Gentry przechylił głowę. Oczy błyszczały mu w żółtym świetle. Mrugnął.
A dlaczego tak sądzisz?
No wiesz, ślizg się zawahał. Nie jesteś taki jak zawsze, to znaczy taki jak przedtem.
Sądzisz, że przeżywam wahnięcie nastroju?
Tak.
Cieszy mnie to, wahnięcie nastroju.
Nie zauważyłam, żebyś się uśmiechał. Odezwała się Cherry, stając w drzwiach. Cherry to jest Gentry. Fabryka tak jakby należy do niego. Cherry pochodzi z Cleveland. Ale Gentry miał już w ręku wąską, czarną latarkę. Badał siatkę trot, pokrywającą czoło śpiącego. Wyprostował się. Promień odszukał bezkształtny, nieoznakowany blok, potem przesunął się w dół wzdłuż grubego czarnego kabla, do trot. Cleveland, powtórzył po chwili, jakby to była nazwa, którą poznał we śnie, to ciekawe. Znowu uniósł latarkę, by obejrzeć miejsce, gdzie kabel wnikał do aparatu.
Cherry, powiedz mi Cherry, kim on jest?
Promień oświetlił wychudzoną, irytująco zwyczajną twarz.
Nie wiem, odparła.
Przestań mu świecić w oczy. Możesz zakłócić REM albo co.
A to?
Oświetlił płaski, szary układ. Kit mówił na to LF. Jego nazywał grafem, a to nazywał LF. Wsunęła dłoń pod kurtki i podrapała się.
A zatem Gentry odwrócił się. Światło zgasło z pstryknięciem.
Blask obsesji płonął jasno w jego oczach. Tak potężnie wzmocniony dermą Kida Afryki, że ślizg miał wrażenie, że kształt był właśnie tam. Jarzył się przez czoło, widoczny dla wszystkich oprócz samego Gentry'ego.
Zatem to musi być właśnie to.